Tadeuszu, jak powiedziałeś, że starsze dzieci mają z nami zostać, to od razu wiedziałem, że ja też mam zostać. Wszyscy jesteśmy dziećmi, prawda? Naszego Ojca w niebie. Amen. Może jest taka spora różnica wieku, nawet 80 lat między tymi najmłodszymi dziećmi, które Pan Bóg ma tu jeszcze na ziemi, a tymi najstarszymi. Ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi naszego Boga. Ja ze swojej strony i ze strony mojej żony, mojej rodziny chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za to niesamowicie gorące, ciepłe przyjęcie tutaj przez cały weekend. Ponieważ mój starszy syn zdaje maturę, więc moja rodzina już wróciła, bo on się musi dużo teraz przygotowywać, uczyć, bo jak wiecie, matury w tym tygodniu. Módlcie się o wszystkich maturzystów. Ale powiem Wam, że jestem bardzo ubłogosławiony przez ten weekend. I o cóż, mogę Wam tylko tyle powiedzieć, tak trzymać. Nie? Mam takie swoje powiedzenie zmodyfikowane trochę z tego takiego, z którym się posługujemy na co dzień. Trzymaj się Pana. Tak, my mówimy sobie tylko trzymaj się, a ja mówię trzymaj się Pana, ale naprawdę tak trzymajcie się Pana, jak się Go trzymacie, a On będzie prostował wszystkie Wasze ścieżki. To jest Boża obietnica. Zaufaj Panu z całego swojego serca. Nie polegaj na swoim rozumie. I to jest nasze zadanie. Zaufać Mu. A On mówi, a wtedy ja zrobię coś, czego wy sami nie będziecie potrafili nigdy zrobić. Ja wyprostuję wasze ścieżki. Ja was poprowadzę. Ja będę błogosławił. I tak jak mówiłem na porannej sesji, jestem przekonany, że Bóg przygotował dla was wiele, wiele błogosławieństw. Dzięki Janku, że potwierdziłeś też to ze swojej perspektywy tu Wiślanina. Ja czasami zapominam w ogóle, że Janek jest z Wisły. Ty mi przypomniałeś, to myślałem sobie, no tak, z Wisły, bo teraz to nie jest dla mnie Janek z Bładnic. Bładnic jesteś teraz, no. On i Madzia są wielkim darem dla nas w zborze w Skoczowie i naprawdę Janek bardzo dużo z Madzią pracy wykonują. Madzia ostatnio skończyła seminarium ustrońskie. Muszę ją pochwalić, bo naprawdę bardzo dobre wyniki miała i jak ja tam uczę hermeneutyki między innymi, to jest przedmiot mówiący o zasadach studiowania Pisma Świętego. No i było zadanie domowe z interpretacji tekstu. Ze wszystkich studentów tam było ponad 20. Madzia miała drugą najlepszą pracę. Tak. I bardzo dobrą miała, świetną. Także wielu innych studentów z wielkimi głowami zostawiła daleko z tyłu. Także chwała Bogu za was, za to, że cały czas się w Panu rozwijacie i wzrastacie w Nim. Dzięki też za waszą hojność i tych, którzy już nie ma tutaj, przekażcie im moje też podziękowania za tę kolektę tak hojną dla głosów prześladowanych chrześcijan. Pamiętacie wczoraj, niektórzy może nie byli, mówiłem o tym, że mamy takie dwie książki, jako głos prześladowanych chrześcijan mamy dwie takie książki poświęcone prześladowaniu chrześcijan, które teraz wyprzedajemy, są w super promocji. Dlaczego? Bo mamy ich jeszcze sporo na stanie, a to są bardzo wartościowe pozycje i zwłaszcza w kontekście tego, z jaką siłą wciąż uderza w nas teologia sukcesu i całe to prosperity, nauczanie o tym, że jak właściwie, które się sprowadza do tego, że Pan Jezus umarł na krzyżu po to, aby nam było dobrze. I myślę, że w dzisiejszych czasach właśnie takie pozycje jak ta Płomienne Serca, 8 historii, prawdziwych historii prześladowanych chrześcijanek, czy W cierpieniu i nadziei, książka Sabiny Wurbrand, żony pastora, który 14 lat spędził w więzieniu, on jest założycielem pośrednio też naszej misji głosu prześladowanych chrześcijan. Dla mnie jest takim wielkim przykładem, zawsze był, nigdy go osobiście nie poznałem, ale od młodego wierzącego, od kiedy się nawróciłem, miałem styczność z jego życiem, z jego książkami, z jego przesłaniem i on ogromny wpływ wywarł i wywiera na moje życie, na to, jakim jestem chrześcijaninem. I dlaczego o tym mówię? One są tylko po 5 zł i to jest twój sposób też, żeby być głosem prześladowanego Kościoła tu w Polsce i żeby mieć dobry wpływ na innych ludzi. Tak? Tak mówiłem, jesteśmy zalewani literaturą prosperity, ale dajmy ludziom coś, co pokaże im, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. Czym jest cena, jaką nam przychodzi zapłacić za za podążanie za Jezusem, bo czasami myślę, jako chrześcijanie zapominamy o tym, że służymy Panu, który został ukrzyżowany. I próbujemy wszystko jakoś tak na opak wywrócić. I mówimy, cieszymy się, Panie, że Ty zostałeś ukrzyżowany. Jesteśmy Ci za to wdzięczni. O tak. Ale Ty daj nam wygodne, łatwe, proste życie, bezstresowe, abyśmy nie musieli się poświęcać, aby nic nam nie groziło. Ale w Biblii czytam coś innego. Gdy Pan Jezus wstąpił do nieba, żaden złoty proszek nie spadł na uczniów. Dolary nie spadały z nieba. Pod domy apostołów nie zajechały Mercedesy. Tak czy nie? Ale co się stało? Duch Święty wstąpił. I co potem widzimy w Ewangeliach? Widzimy wielką moc, z jaką wstąpił Duch Święty, znaczy w Dziejach Apostolskich, wielką moc, z jaką wstąpił Duch Święty i ten Duch zaczął prowadzić apostołów i innych chrześcijan do tego, żeby głosili Ewangelię. I oni szli i głosili Ewangelię, ale z drugiej strony, jeśli uważnie byśmy czytali Dzieje Apostolskie, to zobaczylibyśmy, że od samego początku nasilają się prześladowania. W drugim rozdziale już kpią, już się wyśmiewają. W trzecim rozdziale grożą. W czwartym rozdziale wrzucają do więzienia i biją. W ósmym rozdziale, właśnie na końcu siódmego, zabijają Szczepana. Na początku ósmego rozpętują się zakrojone na szeroką skalę prześladowania pod wodzą Szawła z Tarsu. Cena. Jakub i Jan, zanim zrozumieli istotę krzyża, zmartwychwstania i moc Ducha Świętego, myślę, że byliby bardzo otwarci na nauczanie prosperity. Myślę, że mogliby nawet być apostołami tego ruchu. A skąd to wiem? Będzie też dzisiaj jeszcze o języku, jeszcze wam dołożę. Ale skąd to wiem? Bo oni przyszli nawet ze swoją mamą do Jezusa i o czym z nim rozmawiali? Jezus mówi, że za niedługo będzie ukrzyżowany. A oni przychodzą i mówią, rozumiemy, że masz jakieś tam, że masz umrzeć na krzyżu, coś. Czy nie rozumiemy, ale mówisz o tym, ale jak już założysz swoje królestwo, to czy mógłbyś zrobić tak, że no, ja będę siedział po twojej prawicy, a mój brat po twojej lewicy? Prosperity, czyż nie tak? Chcieli królować, a Jezus im mówi, czy możecie pić kielich, z którego ja piję i być ochrzczeni chrztem, którym ja będę ochrzczony? Najwyraźniej nie rozumieli nic wtedy z istoty misji Jezusa i z istoty krzyża. Powiedzieli, tak, nie ma problemu. Czego nie robi się dla kariery? Dla stanowiska, dla pozycji, dla popularności? Oczywiście, Panie Jezu. Co mieli powiedzieć, że nie? Oni chcieli dostać te stołki, tak? Więc byli gotowi na wszystko, żeby je dostać. Problem jest w tym, że nie wiedzieli, jak rozmawiać z Bogiem. Nie wiem, czy zauważyłeś, że trzeba wiedzieć, jak z Bogiem się rozmawia. Oni nie potrafili. I gdy powiedzieli, tak, jesteśmy gotowi, to Jezus powiedział, dobrze, to chrztem będziecie ochrzczeni, tym, którym ja jestem ochrzczony. Będziecie pić kielich, z którego ja piję. Ale przykro mi. Rozdawanie stanowisk nie jest w mojej gestii. Ojciec już o wszystkim zadecydował. I niedługo potem wszyscy apostołowie wzięli się za łby i kłócili się, który z nich jest największy. Czy nie jest to szokujące? Co jest w naszych głowach? Pan Jezus mówi, będę ukrzyżowany, będę odrzucony. A ci załatwiają sobie stołki, kłócą się, który jest największy i to jest w ich głowach. Ale potem przyszedł krzyż, to nimi wstrząsnęło. Zaczęli rozumieć, że tu nie o stołki chodzi, o popularność, o prosperity. Tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o odkupienie ludzkości, które nie dokona się bez cierpienia. Potem zobaczyli zmartwychwstałego Chrystusa i zrozumieli, że jest większa moc niż ta, którą znali kiedykolwiek. A potem wstąpił Duch Święty i zmienił ich od środka. I dał im moc do życia zgodnego z Bożym planem. I poszli. A wiecie, który z apostołów pierwszy poniósł śmierć męczeńską? Pamiętacie? Szczepan był pierwszym chrześcijaninem, o którym wiemy, że poniósł śmierć męczeńską. A który apostoł został jako pierwszy stracony? Jakub. Ten, który prosił o stołek. Nie wiem, gdzie piewcy Prosperity znajdują uzasadnienie dla swoich nauk. Ja tego w ogóle w Biblii nie widzę. Widzę natomiast kogoś, kto był gotów zasiąść po prawicy, względnie po lewicy Jezusa, a dostał jedynie śmierć męczeńską. Zgodził się na nią, ale jako pierwszy z apostołów został ścięty przez Heroda w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich. Myślę, że to wstrząsnęło Janem. Zwróćcie uwagę na pisma Jana. Zwróćcie uwagę, jak głębokie są jego pisma, Ewangelia. Jak głębokie są jego listy, jak głęboka jest Apokalipsa. Co pisze w Apokalipsie? Ten sam Jan, który chciał robić karierę, który był synem gromu, który chciał ściągać ogień z nieba na ludzi, którzy nie posłuchali Jezusa, nie chcieli go przyjąć. Posłuchajcie, co on pisze. Teraz nastało zbawienie i moc, królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Jednak oni zwyciężyli go. To pisze ten, który chciał mieć ten stołek. Który chciał sobie załatwić miejsce w królestwie, stanowisko, zanim inni je zajmą. Był pierwszy do zaszczytów, do przywilejów, do władzy. Ale patrzcie, co teraz pisze. Jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka. I przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. Pisał te słowa, gdy sam był zesłańcem, gdy cierpiał na wyspie Patmos. Oto jak Bóg zmienia ludzi. Dlatego nie traćmy nadziei. Bóg zmienia ludzi. I nie potępiajmy też tych, którzy może dzisiaj w naszym odczuciu są piewcami prosperity. Jest ich sporo. Jedni są bardziej w to zaangażowani, inni mniej. Nie potępiajmy ich. Dajmy im przykład. Jezus nie potępił tych braci. Dał im przykład. I co się stało? Z ludzi, którzy chcieli jak najwięcej dla siebie, stali się męczennikami dla Chrystusa. Głęboko wniknęli w sprawy Boże. I byli gotowi oddać życie dla Chrystusa. I innych w tym prowadzili. I drodzy przyjaciele, nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Nie ma chrześcijaństwa bez poświęcenia. Nie ma prawdziwego uczniostwa bez gotowości na to, by oddać życie za Ewangelię. Bóg nie gwarantuje nam ani dostatniego, ani długiego życia. Jeśli takie mamy, dziękujmy Mu, to jest Jego łaska. Przyjmijmy od Niego to, co daje. Jeśli daje nam dary, przyjmujmy je od Niego, to jest też Jego łaska. Ale jeżeli ten świat ma usłyszeć Ewangelię, jeżeli nasz kraj ma usłyszeć Ewangelię, to musimy być gotowi na poświęcenie dla Ewangelii. Musimy być gotowi na cierpienie dla Ewangelii. Musimy być gotowi na wyrzeczenie dla Ewangelii. Musimy być gotowi iść i głosić. I na jednym z tych banerów, tych roll-upów, które są na dole, jest, możecie jeszcze przed wyjściem, jeszcze ich nie zwijamy, jeszcze się przyjrzeć, to jest, tytuł jest główny: Na krańcach świata. Tam są różne zdjęcia z różnych krajów, gdzie nasza misja też działa, gdzie są prześladowania. Jest podtytuł, cytat z Richarda Wurbranta, właśnie założyciela naszej misji, tego pastora, który spędził 14 lat w więzieniu. I on powiedział coś, czego nigdy nie zapomniałem i dlatego tym się dzielimy też na tym roll-upie. To jest w ramach takiej wystawy, którą rozsyłam po Polsce, jak ktoś zamawia, i jest 16 takich roll-upów. I on powiedział coś takiego: Jezus nakazał nam, byśmy szli, ale nie powiedział, że wrócimy. Mocne słowa. Mocne słowa. I tutaj też czytamy o tym, że zwyciężyli go przez słowo swojego świadectwa. Znowu język. Widzicie to tutaj? Oni coś wypowiedzieli. Oni właściwie użyli swojego języka. Krew baranka zawsze jest podstawą. Krzyż Chrystusa. Fundament, dzieło odkupienia na krzyżu. Jedyny fundament. Krwi baranka jest nasze zwycięstwo. Ale ci ludzie nie poprzestali na tym. Oni to ogłosili. Oni to proklamowali. Oni to wyznawali. Oni głosili Ewangelię. Głosili Ewangelię wokół i żyli nią. I to było w ich sercach i na ich ustach. I do ostatnich chwil swojego życia wyznawali Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy pamiętacie te straszne ujęcia z plaży w Libii, gdy islamiści porwali 21 chrześcijan, biednych, ubogich chrześcijan, większość z nich z jednej wioski w Górnym Egipcie, którzy przyjechali do Libii za chlebem, żeby zarobić na życie dla swoich rodzin. Wielu z nich miało małe dzieci. Porwali ich, wyprowadzili na plażę, ustawili w szeregu i nagrali ten przerażający klip, na którym podrżnęli wszystkim gardła. I wiemy od naszych przyjaciół, którzy znają arabski, że gdy ci młodzi mężczyźni umierali, to na ustach mieli słowo Jezus. Mieli słowo wiary. Prości koptowie z Górnego Egiptu, którzy nie mogli zarobić na swoje rodziny w Egipcie. Wiemy, jakie tam są trudna sytuacja w ogóle w całym tym rejonie, i pojechali do Libii pracować dla swoich rodzin. I nie planowali tego. To na pewno nie było w ich planach. Ale ci bezwzględni oprawcy porwali ich i na oczach, i postanowili zakończyć ich żywot na oczach całego świata. Nie obrazili się na Pana. Ale gdy mieli wydać ostatnie tchnienie, wyznali Jezus. Pokonali szatana przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swojego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. I to jest, drodzy przyjaciele, nasza droga. I módlmy się o siebie nawzajem, abyśmy na tej drodze wytrwali. Nie każdy chrześcijanin poniesie śmierć męczeńską. Ale słowo świadek to jest słowo martyr. Od tego jest męczennik. Każdy chrześcijanin natomiast powinien być gotowy na to, by oddać swoje życie dla Jezusa, jeśli przyjdzie taka potrzeba. I na pewno przed służeniem Bogu nie powinno nas powstrzymać to, że może nam coś grozić. Powinniśmy iść do przodu, tylko wtedy Ewangelia będzie się rozprzestrzeniać. Wiecie, dlaczego komunizm zalał pół świata? Dlatego, że byli ludzie, którzy byli gotowi umrzeć za komunizm. Wiecie, dlaczego islam rozprzestrzenia się z taką siłą? Bo są ludzie, którzy są gotowi umrzeć za islam. Wiecie, dlaczego chrześcijaństwo w świecie zachodnim, generalnie rzecz biorąc, w ostatnich kilkudziesięciu latach osłabło bardzo? Bo zbyt wielu chrześcijan zabiega o stołki dla siebie. o pozycję, o swój własny dobrobyt, o swoje własne bezpieczeństwo, o swój własny komfort i chcą z chrześcijaństwa tylko tego, co miłe i przyjemne. Ale brakuje poświęcenia, brakuje oddania. Nie wiem, dlaczego o tym mówię. Może mam nadzieję, że Duch Święty chce, byśmy to wszyscy usłyszeli. Ale też proszę Waszą modlitwę o naszą służbę. Jak wiecie, w marcu byłem wśród Koreańczyków z północy w Korei Południowej i w sierpniu jeszcze z jednym małżeństwem też pastorskim z Kościoła Zielonoświątkowego jedziemy do Turcji do usługiwać wśród Irańczyków w Turcji. Bóg z powrotem wprowadza Ewangelię do Turcji. Kiedyś czynił to apostoł Paweł, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, a teraz robią to głównie Irańczycy. W Iranie jest ogromne przebudzenie, ale są też prześladowania i ogólnie bardzo trudna sytuacja. I wielu Irańczyków opuszcza Iran. I bardzo wielu z nich zamieszkało w Turcji. I utknęli tam, bo nie mają już gdzie jechać. Inne kraje nie chcą ich przyjąć. Są rozsiani po całej Turcji. Wśród nich jest wielu chrześcijan, którzy tworzą zbory i ewangelizują innych Irańczyków. I te zbory potrzebują nauczania, potrzebują wsparcia. I jedziemy tam z Polski po raz pierwszy, żeby wesprzeć jeden z takich zborów, około 100-osobowy. I pomyślcie, czy Bóg nie czyni dzisiaj cudów? Oto w Turcji są zbory irańskie. W muzułmańskiej Turcji są zbory irańskie z muzułmańskiego Iranu. Oto co Bóg dzisiaj czyni. We wrześniu mamy plan, żeby jechać na północ Nigerii. Tam od lat są krwawe prześladowania chrześcijan. Jedziemy tam, żeby nawiązać nowe kontakty, żeby zbudować naszych braci i siostry i żeby zobaczyć na miejscu, w jak najlepszy sposób możemy im służyć. Ten wyjazd dojdzie do skutku, jeśli tam będzie wystarczająco bezpieczny. Więc też się módlcie, bo może jeśli nie dojdzie do skutku, to dlatego, że jest zbyt niebezpiecznie w tamtym rejonie. W każdym razie polskie MSZ odradza tam wyjazd. Ale mamy nie jechać? Mamy zaprzestać? Mamy się zatrzymać? Dlatego, że tam nie jest tak pięknie, nie jest tak wygodnie, jak na naszym pięknym Śląsku Cieszyńskim? Pamiętam, jak miałem jechać do Egiptu. Wszystko było już zaplanowane. Miałem tam jechać z Petrem Jaskiem. Wielu z was było na spotkaniu z nim w Ustroniu. On spędził teraz ostatnio ponad 14 miesięcy w więzieniu w Sudanie. Tam był aresztowany za to, że niósł pomoc prześladowanym chrześcijanom. Był bity, maltretowany przez islamistów w celi. I do Egiptu na początku 2013 roku mieliśmy właśnie razem jechać z misją pomocy dla prześladowanych chrześcijan. Wszystko było już zaplanowane. Mieliśmy jechać w lutym i nagle w styczniu zaczyna się tam rewolucja. Ta, która doprowadziła do upadku prezydenta Mursiego i zaczęli ginąć ludzie. I myślałem, no to ciekawe, a my mamy jechać do Egiptu, a tam może Egipt jest na krawędzi wojny domowej. I pamiętam, jak to rozważałem, jechać, nie jechać. Nie mieliśmy pojechać dokładnie do tych rejonów, gdzie były te krwawe zamieszki, ale mieliśmy być w Egipcie, w Kairze, tam gdzie jest pałac prezydencki. I cały kraj był pełen niepokoju. Myślałem, pamiętam jak szedłem jedną z takich wąskich dróg, jakie tu mamy w wielu miejscach, koło naszego domu, w ładnym miejscu, w pogórzu mieszkamy. Po drugiej stronie tej drogi są stawy rybne, no piękne miejsce, idę sobie tak. To był styczeń. Asfaltowa droga, wąska, tak na półtora samochodu. I rozmyślam o tym. Jechać, nie jechać, bezpiecznie, niebezpiecznie. I pamiętam, jak nagle się zachwiałem, nie wiem czemu, i straciłem trochę równowagę i zacząłem się przechylać w tą stronę, w prawo i byłem dosłownie o troszeczkę, żeby zrobić coś takiego i po prostu się podeprzeć tak nogą, żeby nie upaść. I nagle coś jakby mi nogę zatrzymało, że utrzymałem równowagę. I w tym momencie dokładnie tutaj przyjechał samochód. Nie słyszałem tego samochodu. Nie miałem pojęcia, że on jest. Stanąłem jak wryty. To było może 100 metrów od mojego domu. Cisza, spokój. Nic się nie działo. I wtedy dostałem odpowiedź od Pana. Że ja nie jestem w stanie kontrolować swojego życia. Moje życie nie należy do mnie. Ja nad nim nie panuję. I nie jestem sobie w stanie zapewnić bezpieczeństwa nigdzie. I jedyne pytanie, na jakie muszę znaleźć odpowiedź, to to, czy Pan mnie posyła, czy nie. Czy Pan chce, żebym coś wykonał, czy nie. To jest jedyne pytanie, jakie powinniśmy sobie zadawać jako chrześcijanie. Co jest wolą Bożą na moje życie? Biblia bardzo upraszcza nam nasze dylematy. Przesłanie Biblii jest jednoznaczne. Szukaj woli Pana na swoje życie. Niezależnie od tego, ile masz lat. Każdego dnia szukaj woli Pana na swoje życie. Pan wskaże ci swoją wolę na twoje życie, a jak ci ją wskaże, to potem czyń ją. I możesz to robić w odpocznieniu, w radości. Bo jeżeli czynisz wolę Bożą, to Pan da ci zaopatrzenie. Pan będzie z tobą. Pan nigdy nie zleci ci czegoś, do czego cię nie wyposaży. Pan nigdy nie zleci ci czegoś, do czego nie da ci sił. Pamiętam, jak rozmawiałem z takim bratem z Polkowic, którego córka 19-letnia powiedziała: jadę do Kenii, tato, na 2 miesiące. Sama zarobiła na ten wyjazd. W Kenii jest coraz bardziej niebezpiecznie. I rozmawialiśmy, i ona wcześniej była bardzo ciężko chora, właściwie śmiertelnie. Bóg ją uzdrowił i przeżyła. I on wiedział, że on dostał córkę jakby drugi raz. Nigdy nie zapomnę tych słów, które wtedy powiedział, bo nie było im łatwo powiedzieć 19-letniej dziewczynie: jedź do Kenii. Ale potem powiedział tak. Powiedział do mnie: no dobrze, ale jeżeli wszyscy rodzice nie pozwoliliby swoim dzieciom pojechać, to kto by pojechał? Czyż Jezus nie powiedział, że jeżeli będziemy próbowali zachować swoje życie, to je stracimy? A jeżeli stracimy nasze życie dla Niego i dla Ewangelii, to je zyskamy? Czyż Biblia nie mówi, że lepszy dzień w przedsionkach twoich, Pani, niż gdzie indziej 1000? Że lepiej przeżyć 1 dzień służąc Bogu, niż 1000 dni żyjąc dla siebie? Szczepan został powołany na diakona. Miał eksponowaną pozycję w mega kościele jerozolimskim. Bóg nie jest przeciwko mega kościołom, Bóg jest przeciwko laodycejskim kościołom. Bóg stworzył mega kościół od razu w Jerozolimie, ale to nie był laodycejski kościół. To był pełen życia, dynamiczny kościół, oddany Bogu, kościół męczenników. I Szczepan był diakonem, jednym z 7, było 12 apostołów i 7 diakonów. I wielka moc na nim spoczęła. Był pełen łaski, pełen wiary, pełen Ducha Świętego, pełen mądrości. Znaki i cuda działy się przez Szczepana. Wszyscy o nim usłyszeli. Nie wiem, jak długo to trwało, może parę miesięcy. Został aresztowany, fałszywie oskarżony. I wtedy co? Miał do wyboru: ułożyć się jakoś z Żydami albo wygłosić takie kazanie, które przypieczętuje jego los. I gdybyśmy uważnie słuchali tego kazania i uważnie czytali, to zobaczylibyśmy, że najpierw robi wykład historii Izraela, historii odkupienia i wyraźnie prowadzi do punktu, by wskazać na Jezusa, ale nagle pod koniec tego kazania robi zwrot, przerywa opowieść o historii Izraela i mówi: a wy macie zatwardziałe serca i sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. I wtedy go ukamienowali. To jest, drodzy przyjaciele, biblijne chrześcijaństwo. I powiem wam, wielu ludzi za czymś takim pójdzie. Za tą naszą mamałygą chrześcijańską niewielu pójdzie, bo mają lepsze rzeczy w świecie. Ale za chrześcijaństwem Nowego Testamentu, ja jestem przekonany, nie wszyscy, wrogów też będzie wielu, ale jestem przekonany, że wielu ludzi pójdzie za tym. Bo Słowo Boże ma moc. I ludzie szukają czegoś, dlaczego mogą żyć, czym mogą się oddać, czym mogą poświęcić całe swoje życie. Szukają pasji. Szukają czegoś, co ma sens. I my możemy im to pokazać. I możemy im to pokazać też poprzez swoje słowa. Widzicie, jak sprytnie przeszedłem teraz do języka? I na koniec już krótko parę słów o języku. Wola Boża dla naszego języka. Pokonali go przez słowo swojego świadectwa. Pomyślcie o tym. Pokonujesz diabła przez krew baranka, dzieło Chrystusa na krzyżu, dokonane 2000 lat temu, do którego nic już nie możesz dodać. Ono jest doskonałe, skończone, kompletne. Ale w życie zostaje wprowadzone przez słowo świadectwa. Przez gotowość na poświęcenie, na oddanie życia dla Chrystusa. Ale teraz skupmy się na tym słowie świadectwa. Czyli nasze słowa mają ogromne znaczenie. Czasami ludzie próbują wypędzić diabła ze swojego domu. A ja bym powiedział, zmieńcie sposób komunikacji. Zacznijcie używać innych słów. Diabeł sam pójdzie. Nie będzie w stanie znieść tego, że słowa w waszym domu są słowami od Boga. Są słowami namaszczonymi przez Pana. Są słowami zgodnymi z Ewangelią. A co mówi list do Efezjan, rozdział 4, werset 29? To jest i dobra, i zła nowina. Zła nowina jest taka, że mamy przed sobą całe życie do pracy nad sobą. Dobra nowina, że wiemy, co mamy robić. Efezjan 4:29. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. To tłumaczenie tutaj mówi nieprzyzwoite. O, plugawe macie, no proszę. Plugawe. Też niezłe tłumaczenie. Nieprzyzwoite też niezłe, ale zepsute to najlepsze tłumaczenie. Znowu nasz nieoceniony Piotr Zaręba, pastor baptystyczny z Poznania. Bo w Grece jest słowo zepsute. Takie zgnite. Robaczywe. Bezwartościowe, bezużyteczne. I dlaczego lubię to słowo zepsute? Bo jak w warszawskiej Biblii, w Brytyjce czytamy nieprzyzwoite, to myśli ma to jakieś pewnie sprośne takie. Brzydkie. Przekleństwo. No i od tego oczywiście stronimy jako chrześcijanie. Ale tam jest użyte słowo zepsute. I to słowo zepsute znaczy szkodliwe, bezużyteczne, bezwartościowe. Takie zgnite jabłko. Robaczywe jabłko. Biblia mówi, że ani jedno takie słowo nie ma paść z naszych ust. Praca na całe życie, zgodzicie się? Cały dzień mi idzie dobrze. Wieczorem tuż przed snem burknę na żonę. Klapa. Właśnie powiedziałem zepsute słowo. Koniec. Jeszcze nie jestem doskonały. Następnego dnia muszę się poprawić. I szło mi dobrze do 14. Ale potem kopałem rów. I myślałem, że ziemia będzie miękka, a tam pełno kamieni. I zaczęłem narzekać na swój ciężki los. Że taka ziemia, taka łopata, takie kamienie, takie czasy i w ogóle. Dlaczego nie stać mnie na jakiegoś innego kopacza, którego mógłbym zatrudnić, żeby mi ten rów wykopał? Sąsiad zatrudnił ekipę, ma pieniądze, wykopali mu 3 rowy, a ja jednego sam nie mogę wykopać, bo te kamienie. Znowu zepsute słowo. Narzekam, gderam, jęczę. Zamiast być wdzięcznym Bogu, że mam siłę, żeby wykopać ten rów. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Żadne zepsute słowo. Inne tłumaczenie, i można też tak to oddać, żadne zepsute słowo, tylko dobre. Zepsute słowo to może się przejawiać w postaci języka gniewu, niezadowolenia, narzekania, oceniania, osądzania, wyśmiewania, hejtu, czy też milczenia. Ranie swoim milczeniem. Może to być potok nieprzemyślanych słów, jak u głupca, albo wręcz słowa, które są wypowiadane z premedytacją, by zadać ból. To są zepsute słowa. Bóg ich nie chce, one są nieprzydatne. A jakie są te dobre słowa, które mamy wypowiadać? Biblia mówi tylko dobre, żadnych innych. Mamy w tym wzrastać, mamy się tego uczyć. Tylko dobre słowa. Paweł nam pomaga. Mówi, dobre słowa to są takie, które są dla zbudowania. Wielu z was budowało domy. Każdy jak nie budował domu z drewna, z kamienia, to budował z klocków. Ja pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, chłopcem, miałem jakieś 5 lat, miałem młodszą siostrę o 3 lata, więc ona, jak miała 2 latka, już nauczyła się chodzić i bardzo dobrze nauczyła się posługiwać swoimi rękami. Bo już stała w pionie, nie potrzebowała się podpierać rękami, więc już miała wolne ręce. A ja miałem swoje królestwo. Ja miałem swoje klocki i budowałem z tych klocków miasteczka. I w tych miasteczkach później albo jeździły samochody, ale najbardziej lubiłem, żeby bitwy się toczyły w tych miasteczkach po prostu. Jedni zdobywali miasteczko, inni go bronili. I te domy później sam burzyłem w czasie tych walk i mi się to strasznie podobało. Ale nie podobało mi się, jak moja siostra przychodziła, jak ja budowałem, to ona mi rękami grzebała w tych klockach i przeszkadzała mi. I pamiętam, jak ją chwyciłem za jedną rękę, żeby mi nie przeszkadzała, no to na drugą. To ją chwyciłem za drugą rękę. I moja mama to słyszała i to jest już taka anegdota w naszej rodzinie, no i trzymała ją za te dwie ręce. W klockach mi nie rusza, ale ja mam zajęte obydwie ręce. I wtedy powiedziałem, ty potworna ośmiornico. A dlaczego użyłem tego przykładu? Bo jak się buduje, to się buduje. Możesz zrobić coś, co przyczyni się do tego, że coś jest zbudowane, albo możesz w tym przeszkadzać. Jak ktoś buduje dom, to bardzo łatwo potrafi odróżnić kogoś, kto mu pomaga w budowie domu, od kogoś, kto mu przeszkadza. Bardzo łatwo jest odróżnić kogoś, kto przyszedł pomóc układać cegłę na cegle, od tego, kto przyszedł wywalić mur, ponarzekać, pokrytykować, a może coś ukraść. I to zbudowanie, tu chodzi o budowanie naszej wiary. Tu chodzi o budowanie tego, kim jesteśmy w Chrystusie. I nasze słowa nie powinny być przypadkowe. Gdy spotykam się z bratem czy siostrą, z żoną czy z mężem, powinienem zadać sobie pytanie, Panie, jakie słowa mam wypowiedzieć, aby one przełożyły się dzisiaj, tu i teraz na to, że coś dobrego dla Królestwa Bożego zostanie zbudowane w życiu tej osoby, z którą rozmawiam. Że ona będzie mocniejsza w Panu. Będzie bliżej Pana. Jakieś brzemię z niej spadnie. Będzie jej lżej. Dla zbudowania. Jasny cel. Nasze słowa muszą mieć jasny cel. My często mamy problem, bo nie stawiamy sobie celu. Dlaczego tak wspaniały weekend tu mamy wszyscy? Bo postawiliście sobie cel. Będziemy mieli rocznicę. Tak czy nie? I dążyliście do tego celu. Świadomie. I eliminowaliście rzeczy, które przeszkadzały w osiągnięciu tego celu. Akumulowaliście te, które pomogą w realizacji tego celu. Które zbudują to, co mamy tu przez ten weekend. I wiele osób się musiało do tego przyczynić. I o to właśnie chodzi w naszych słowach. Mamy jasno określony cel. My jesteśmy ludźmi, homo sapiens. Bóg dał nam rozum. Możemy się zastanowić, możemy zaplanować, możemy coś przemyśleć. Oczywiście ze Słowem Bożym w ręku. abym wiedział, jak się w tym wszystkim poruszać. Zatem muszę mieć cel i tym celem jest budowanie wiary innych ludzi. Budowanie tego, kim są w Chrystusie. W potrzebie. Dla zbudowania w potrzebie. To jest jeszcze coś więcej. To nie jest tak, że się wyuczę paru formułek. Pamiętam, jak poznałem dużo amerykańskich chrześcijan. I wiele dobrego od nich odebrałem. Jestem im wdzięczny za ich wkład w moje życie. Ale też zauważyłem pewne ciekawe przyzwyczajenia u nich. Że mieli takie utarte po prostu slogany. O, jesteś wspaniały. Ja, jesteś wspaniały, jesteś wspaniały, jesteś wspaniały. Albo szli, idą koło ciebie i nie witają się tam cześć, tylko jak się masz? Po angielsku, ale jak się masz? Ja, wyuczony angielskiego w polskich szkołach, jak oni pytali, jak się masz, nabierałem powietrza, żeby im opowiedzieć cały mój życiorys. Tak? A oni byli już 5 metrów dalej. Mówili, jak się masz, dosłownie używali tych słów, wygooglowałbyś je w tłumaczu w Google'ach, to by ci się pokazało, jak się masz. Oni to rzucają. Po prostu tak. To tak naprawdę znaczy cześć. Cześć, nie mam czasu, pędzę dalej. A ja się odwracam. I my możemy podobny błąd popełniać. Pamiętam, jak myśmy jako młodzi wierzący w pierwszym zborze, w którym byłem, to bardziej była taka grupa młodzieżowa, wszyscy byli młodzi. Tak ten zbór powstał. Mój pastor pierwszy miał 26 lat i wtedy myślałem, że jest bardzo stary. To możecie sobie wyobrazić, ile mieliśmy wszyscy lat. I myśmy sobie utarli taki zwrot. Bóg ma plan. I cokolwiek się działo, komukolwiek cokolwiek się działo, to mówiliśmy do siebie, Bóg ma plan, Bóg ma plan, Bóg ma plan. I co potem zaczęło znaczyć dość często? Bóg ma plan, ja nie mam dla ciebie czasu, pędzę dalej. Nie wywnętrzaj mi się tutaj, nie opowiadaj całego swojego życia. Bóg ma plan, ja nie mam czasu, uciekam. Nie chodzi tutaj o takie utarte zwroty. O to, żebyśmy mechanicznie działali. Ale to ma być zbudowanie zgodnie z potrzebą. Wracając do budowy domów. Załóżmy, że wasz pastor Tadeusz wymarzył sobie dom z drewnianych bali. Całe życie marzyli z żoną o domu z drewnianych bali. I w końcu Pan pobłogosławił i zaczynają budować dom z drewnianych bali. I wy słyszycie, o, Tadeusz buduje dom. Myślicie, to mu pomożemy. I przywozicie mu wywrotkę pustaków. I jeszcze mu robicie niespodziankę. Jak go nie ma na placu budowy, wy te pustaki tam wszystkie składacie na środku tony pustaków. I myślicie, Tadeusz będzie szczęśliwy, ale zrobiliśmy mu niespodziankę. Buduje dom, przywieźliśmy mu pustaki. I my często tak w naszym życiu postępujemy. Wydaje nam się, że wiemy, czego druga osoba potrzebuje. Potrafimy w jakiś niezwykły sposób czytać w cudzych myślach. Wiemy, co myśli, wiemy, co czuje, wiemy, co właśnie chce powiedzieć, więc przerywamy w pół zdania i mamy gotową wypowiedź. Nawet ku zbudowaniu. Tylko, że czasami trafiamy, tak jak z tymi pustakami, dla kogoś, kto buduje dom z bali. Więc musimy te potrzeby rozpoznać, to znaczy musimy się zainteresować drugim człowiekiem. To, co mówiłem wcześniej, słuchać go najpierw. Każdy z nas wysyła bardzo wiele sygnałów. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, ustawicznie wysyłamy bardzo wiele różnych sygnałów, werbalnych i niewerbalnych, aby dać swojemu otoczeniu do zrozumienia, co się dzieje w naszym życiu, co czujemy. Robimy to mniej lub bardziej zgrabnie, ale wszyscy to robimy. Bo chcemy, żeby ktoś przejął się nami tu i teraz, w naszej sytuacji, żeby ktoś zrozumiał mnie tutaj. I dlatego tak ogromnie ważne jest to, żebyśmy jako chrześcijanie w naszych małżeństwach, w naszych domach, w naszych kościołach poznawali siebie, poświęcili czas, by wsłuchać się w czyjeś życie, wsłuchać to, co ktoś mówi i czego nie mówi. I potem stosownie do tego działać, stosownie do tego mówić do tej osoby. Bo to, co było wczoraj, dzisiaj może być nieaktualne. Zatem dla zbudowania w określonej potrzebie, stosownie do potrzeby, po co? Aby na słuchających mogła spływać łaska. Pomyśl o tym, jak niesamowite zadanie Bóg nam dał. Właściwie nie ma innej drogi dla naszego języka. Paweł bardzo wyraźnie tutaj pisze, niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. A co to jest łaska? To jest przychylność, to jest życzliwość. W największym skrócie. To, że Bóg jest dla nas łaskawy, to znaczy, że jest nam życzliwy, jest nam przychylny. Przykład. Myślę, że każdy z nas załatwiał coś kiedyś w jakimś urzędzie. Podejrzewam, że zdarzyło nam się spotkać przychylnego urzędnika i nieprzychylnego urzędnika. Czy jest tutaj ktoś taki, komu muszę dokładnie wytłumaczyć, czym różni się przychylny urzędnik od nieprzychylnego urzędnika? Jeśli tak, to proszę podnieść rękę, spróbuję to wytłumaczyć. Nie widzę. Czyli zakładam, że wiecie, czym różni się dla petenta przychylny urzędnik od nieprzychylnego urzędnika. I tym właśnie różni się łaska od zakonu. Łaska od prawa. Łaska od legalizmu. Łaska to jest ten przychylny urzędnik. Prawo to jest ten nieprzychylny urzędnik. Jeden i drugi kieruje się przepisami. Jeden i drugi porusza się w tej samej rzeczywistości. Ale ten nieprzychylny jest legalistyczny, trzyma się litery prawa i szuka na ciebie haka. Utrudnia ci życie. Dokładnie tak jak zakon Mojżesza nam utrudnia życie. 9 przykazań przestrzegałeś świetnie, jedno złamałeś. Jesteś winien całego prawa. Potępiony. A łaska? Łaska potrafi się spotkać z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. I tak pokierować całą sytuacją, że ta kobieta odejdzie z nowym życiem, z nadzieją. I będzie mogła zacząć od nowa z Panem. Łaska spotka się z Marią Magdaleną, która była opętana przez 7 demonów. I uczyni z niej kogoś, kto będzie płakać z radości u stóp zmartwychwstałego Pana w ogrodzie. I będzie jako pierwsza zwiastować zmartwychwstanie. Jezus powiedział, że Boże prawo się nie zmieniło. Ale Bóg jest nam przychylny. Łaska oznacza, że Bóg jest nam przychylny. Tak bardzo przychylny, że oddał za nas swojego Syna. Nie zmienił prawa, ukarał za nas swojego Syna. I teraz, gdy przychodzimy do Boga, potępieni przez prawo, nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Według litery prawa jesteśmy skończeni. I nieprzychylny urzędnik skazałby nas na dożywocie. Ale Bóg mówi, witaj dziecko. Nie dość, że nie skażę cię na dożywocie, to jeszcze możesz zamieszkać w mojej rezydencji. Będziemy razem zawsze. Będę cię chronił. Będę cię prowadził. To jest właśnie łaska. I łaska oznacza, że gdy rozmawiamy z ludźmi, to oni czują, że jesteśmy im życzliwi i przychylni. Nawet nasi wrogowie. Czyż Jezus nie powiedział, że błogosławcie tych, którzy was przeklinają? Błogosławić to znaczy mówić dobrze, życzyć dobrze. jednym z najpotężniejszych oręży, a może najpotężniejszym prześladowanych chrześcijan jest łaska, jest bezwarunkowa miłość, jest przychylność i życzliwość, jaką oni darzą niewierzących i swoich prześladowców. I bardzo wielu spośród nich pozyskują dla Chrystusa. Jest tyle takich świadectw, że aż dech zapiera. Muzułmanie, wiecie jaka jest główna przyczyna nawróceń muzułmanów? Miłość, którą widzą u chrześcijan. Byłem jakiś czas temu na konferencji, gdzie przemawiał pierwszy Kurd, pierwszy nawrócony Kurd. Kurdowie to jest bitny naród, twardy naród. I teraz trochę złagodnieli wobec chrześcijan, ale byli bardzo przeciwko chrześcijaństwu. I kiedyś nie było w ogóle chrześcijan wśród Kurdów. I jak po tej pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, gdy Irak był zrujnowany na początku lat 90. i był głód, o Kurdach wszyscy zapomnieli. Cierpieli głód, byli w strasznym stanie, w strasznym położeniu. I ten Kurd powiedział: jedynymi, którzy przywozili nam pomoc, byli chrześcijanie. Muzułmanie się nami w ogóle nie interesowali. Tylko od chrześcijan dostawaliśmy pomoc. I potem, gdy w nadprzyrodzony sposób objawił mu się Jezus, on już wiedział, co ma zrobić. Życzliwość, przychylność. Wyobraźcie sobie urząd. Jakiś urząd, do którego najlepiej wyobraźcie sobie ten, do którego najbardziej nie lubicie chodzić, którego najbardziej się boicie. Jak przychodzi wezwanie z tego urzędu, to myślicie: o ludzie, tylko nie z tego urzędu. Myślałem, że już mnie to drugi raz w życiu nie spotka. I wyobraźcie sobie ten urząd. I teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten urząd jest całkowicie odmieniony. Że w tym urzędzie są tylko i wyłącznie życzliwi wam urzędnicy, których jedynym celem jest wasze dobro, najwyższe dobro. Którzy chcą wam pomóc, poradzić sobie ze wszystkimi problemami. Nawet jak macie jakieś długi, to oni sami ze swoich pieniędzy je spłacą. Wyobraźcie sobie taki urząd? I teraz dostajecie wezwanie z takiego urzędu. Zapraszam. Naczelnik tego urzędu zaprasza na spotkanie. Przy kawie, przy herbacie, przy wodzie mineralnej. Cokolwiek lubicie. Bo chce pomóc wam w życiu. I to jest właśnie niebo. To jest właśnie Królestwo Boże. Dzięki krzyżowi Chrystusa Bóg, wszyscy Jego aniołowie, wszyscy Jego podwładni są przychylni człowiekowi. Bóg mówi: zapraszam, przyjdź do mnie. Droga jest otwarta. Stoi tron łaski. Jak przyjdziesz, to dostaniesz łaskę i miłosierdzie ku pomocy w stosownej porze. Spłaciłem wszystkie twoje długi. Skoro w Chrystusie zapłaciłem za wszystko, to jakże nie miałbym ci darować wszystkiego? Nikt tu cię nie będzie oskarżał. Nikt tu cię nie będzie potępiał. Tam wszędzie spotkasz się tylko z miłością, z akceptacją, z serdecznością, z życzliwością. Tylko przyjdź i pozwól, że ja przejmę kontrolę nad twoim życiem. Że ja twoim życiem pokieruję. Wypełnię wszystkie braki, wszystkie luki. I pozwólcie, że kończąc zadam wam takie pytanie. Czy nie sądzicie, że takim właśnie miejscem powinny być nasze rodziny? Takim właśnie miejscem powinny być nasze kościoły? To powinno być miejsce schronienia, miejsce akceptacji, miejsce życzliwości, miejsce serdeczności, miejsce pomocy, wsparcia. To powinno być miejsce, do którego uciekamy, a nie przed którym uciekamy. W tym świecie jest wszystko postawione na głowie. Dzieci uciekają ze swoich domów, bo nie mogą tam wytrzymać. Ludzie uciekają z kościołów, bo nie mogą tam wytrzymać. Ale powinno być na odwrót. jednym z głównych narzędzi, jakie Bóg nam dał, żeby tak było, jest nasz język. Spróbujmy sobie wyobrazić, że zamiast tych wszystkich zepsutych słów gniewu, niezadowolenia, narzekania, oceniania, osądzania, wyśmiewania, hejtu, niewłaściwego milczenia, nieprzemyślanych, raniących słów, których tak dużo wypowiadamy bez zastanowienia i dla których ciągle znajdujemy jakieś usprawiedliwienie. Jeszcze się podpieramy Biblią. Zamiast tego wszystkiego wypowiadalibyśmy tylko te dobre, budujące słowa. Słowa łaski, życzliwości, serdeczności. Słowa wdzięczności. Słowa docenienia. Słowa zachęty. Nie mam czasu już o tym mówić, ale nie wiem, czy wiecie, że w Biblii, wbrew tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej, Brytyjce nie ma daru napominania. Jak chcecie wykład na ten temat, to będziecie musieli mnie oddzielnie zaprosić. Nie ma lekko. Ale nie ma daru napominania, jest dar zachęcania. Tam jest słowo parakaleo. Od tego jest parakletos. Duch Święty, Pocieszyciel. Jest dar zachęcania. Barnaba był synem zachęty, on miał ten dar. Poczytajcie o nim. Zobaczycie, jaki wpływ miał na ludzi. To dzięki Barnabie mieliśmy apostoła Pawła. Bo ten dar się uruchomił. Jak Paweł był pogubiony. Ale już nie będę mówił o tym, bo mnie nie zaprosicie na ten wykład. nie mamy czasu. Ale zachęta, docenienie, wdzięczność. Paweł dziękował Kościołom. Mówił, ja dziękuję za was Bogu. Pisał to do nich, aby wiedzieli, jak bardzo jest wdzięczny za nich. Oni nie byli doskonali, ale on był wdzięczny. To dodaje nam skrzydeł. Bóg tak nas stworzył. To jest nasze paliwo. Jeśli jesteśmy otoczeni atmosferą życzliwości, serdeczności, wdzięczności, docenienia, zachęty, to rozkwitamy. To jest tak jak kwiat. Pastor Tadeusz mówił o tych kwiatach, które do światła lgną. I pamiętam takie kazanie, które pewien pastor mówił o porównał człowieka właśnie do kwiatu i mówił, że wielu ludzi jest, tak jak niektóre kwiaty na noc się zamykają. I wielu ludzi z powodu ciemności w swoim życiu, zranień, ogromnych problemów, deficytów z dzieciństwa, z młodości, rozwalonego życia przez samych siebie, przez innych, po prostu są jak takie zamknięte kwiaty. I czasami jeszcze kolce mają powystawiane, nie zbliżaj się do mnie. I są zamknięci w sobie. I wydaje się, że nie ma sposobu, żeby do nich dotrzeć, że to się nigdy nie zmieni. Ale potem na ten kwiat padają promienie słońca. Ogrzewają go. I co się dzieje? Ten kwiat w tym naturalnym dla siebie środowisku, do którego został przeznaczony, on rozkwita. On się otwiera. On się zamknął, gdy była noc, gdy było ciemno, gdy było zimno. Zamknął się. Poczuł zagrożenie. Ale teraz znalazł się w środowisku, w którym jest ciepło. Jest światło. Są promienie słoneczne. I on to zaczyna czuć i nie może nic na to poradzić. Coś się w nim dzieje w środku i otwiera się. I nagle okazuje się, że ten taki nieciekawy pąk gdzieś ze spuszczoną główką wśród liści. Nic szczególnego. Nagle widzimy, jak niesamowite piękno jest w tym kwiecie. Jaki on jest cudowny. Jaki zapach się roztacza. Jak cieszy nasze oczy. I drodzy przyjaciele, to jest przemiana, jakiej dokonuje Duch Święty. My wszyscy jesteśmy pozostawieni sami sobie, jak te pąki. Zamknięci. Odepchnięci. Poranieni. I tęsknimy w środku za tym, żeby być w tej atmosferze, w tym środowisku, do którego zostaliśmy stworzeni. A zostaliśmy stworzeni do miłości, do akceptacji, do życzliwości, do serdeczności. I gdy to się dzieje, to widzimy przemianę. Widzimy, jak ludzie się otwierają, jak rozkwitają. I nagle okazuje się, że jesteśmy zadziwieni. Patrzymy i nie możemy uwierzyć. To naprawdę Ty? To piękno było cały czas w Tobie? Ta wartość była w Tobie? Jak mogłem tego nie widzieć? Dlaczego tak dużo czasu zmarnowałem, próbując ręcznie te płatki rozchylić i tylko raniłem ten kwiat? Dlaczego miałem tak mało cierpliwości, tak mało wyrozumiałości, tak mało wielkoduszności? Dlaczego ręcznie to próbowałem zrobić? Dlaczego to próbowałem zrobić po swojemu, legalistycznie, bijąc Cię Biblią po głowie? Zamiast stworzyć Ci warunki, zamiast otoczyć Cię miłością, akceptacją, serdecznością, zachętą, motywacją i potem podziwiać dzieło Boże, zobaczyć, że to piękno, tą cudowność, jaką Bóg w Tobie złożył i potem zobaczyć, jak to wszystko rozkwita, jak pięknieniesz, jak jaśniejesz na chwałę Bożą. I drodzy przyjaciele, nasze słowa odgrywają tutaj kolosalną rolę, wiodącą rolę. To właśnie słowa przede wszystkim tworzą tę atmosferę. Oczywiście jak za słowami nie pójdą czyny, to one niewiele znaczą. Ale słowa mają kolosalne znaczenie. Niesamowite znaczenie. Wielkie znaczenie. One, tak, i na tym zakończymy, w nich, w języku jest rzeczywiście moc życia i śmierci. Dzisiaj wielu ludzi jest zamkniętych. Nawet nie myślą o tym, żeby służyć Bogu. Nawet nie myślą o tym, żeby rozwijać swój potencjał. Bo zbyt wiele złych słów usłyszeli. I nie są w stanie się z tego wydobyć. Żyją w odrętwieniu. Ale ten proces wciąż można odwrócić. Nigdy nie jest za późno. I przykład sportowy na koniec. Już mnie nie ma. Jak mógłbym nie powiedzieć o skokach narciarskich w Wiśle, jak to jesteśmy tak niedaleko skoczni. A ja bardzo lubię skoki, to jest moja ulubiona konkurencja narciarska, chociaż tam bym nie skoczył nawet pół metra, bo bałbym się, że mogę sobie kark złamać. Ale lubię patrzeć, jak inni szaleńcy skaczą. Bardzo to lubię. I chyba wiecie o tym, że w ostatnich 20 latach mieliśmy i wciąż mamy mieliśmy jednego, a teraz mamy drugiego wybitnego skoczka. Adam Małysz stąd i Kamil Soch z Podhala. W życiu jednego i drugiego jest pewien wspólny wątek. Obydwaj mieli kryzys. Obydwaj chcieli zrezygnować ze skakania. Po prostu piłowali, piłowali i nie szło. I mieli już dość. Ale ktoś ich zachęcał. Ktoś ich motywował. I kiedy było najciężej, kiedy nic nie miało sensu, kiedy nie mogli patrzeć na śnieg i na narty i na wszystko, kiedy mieli milion uzasadnień, żeby po prostu sobie dać z tym wszystkim spokój, ktoś jednak ich zachęcał, ich motywował i mówił: weź te narty, chłopie, i zjeżdżaj. Nawet jak spadniesz na bóle, to nic. Weź je znowu i zjeżdżaj. Weź je znowu i zjeżdżaj. Resztę historii znacie. Ja wam powiem, każdy z nas przechodzi przez różne trudne chwile w swoim życiu. Są momenty, gdy pobijamy rekordy skoczni i wszyscy są oniemiali z wrażenia. Ale są też takie chwile, czasami długie, kiedy za bóle nie możemy przelecieć. Wydaje się tak, jakby zamiast nart mielibyśmy ołów przy nogach. Staramy się tak jak zawsze, ale nic nie wychodzi. Jest ciężko. I wtedy tym bardziej potrzebujemy zachęty, podniesienia na duchu, pokrzepienia. Jak to będziemy robić dla siebie nawzajem, to będziemy zdumieni tym, co razem jako Kościół Jezusa Chrystusa możemy osiągnąć dla Bożej chwały na tej ziemi. Gdy ten potencjał, który jest w nas, się uwolni, gdy dzięki pomocy braci i sióstr przejdziemy przez kryzysowe chwile, podniesiemy się z upadków, wydźwigniemy się z niepowodzeń i będziemy zdobywać szczyty dla Jezusa. To jest nasze wspólne dzieło. Nikt z nas sam nie podoła. Dlatego mówmy, drodzy bracia i siostry, do siebie dobre słowa, budujące, krzepiące. I miejmy ten cel, że nie ustaniemy, dopóki choćby jedno zepsute słowo wyjdzie z naszych ust. Mamy zadanie na całe życie. Możesz powiedzieć: ojej, to jest za ciężkie, to jest za trudne, ja nie dam rad. Ale pocieszę cię, jak zamienisz choćby jedno zepsute słowo na jedno dobre, to już jest postęp. Zacznij od jednego słowa, od jednej rozmowy, od jednej osoby. Wprowadź do swojego, na stałe, do swojego słownictwa takie proste słowa, jak dziękuję, proszę, przepraszam. To takie niechrześcijańskie słowo, ale powiem, to są magiczne słowa. Wiele mogą zmienić. I powiem wam, że w czasie tego weekendu odebrałem od was tak wiele dobrych, ciepłych słów. Nie przyjechałem tutaj w życiowej formie. Naprawdę nie. To nie było tak, że przyjechał Maciek Wilkosz tutaj, tak. O, rekord skoczni to jest nic. Obniżcie mi belkę o 5 belek, bo się zabiję na trybunach przeciwległych, tak skoczę. Absolutnie nie. Byłem zmęczony. Jeszcze jakaś infekcja mi się przyplątała 2 dni przed. Musiałem gardło leczyć. Duchowo obciążony. Ale przyjechałem tu przez wiarę. I nawet rozmawiałem z żoną, mówię: Irenka, ja dam radę? Irenka mówi: weź jeden dzień naraz. Dzisiaj jest piątek, pojedź tam, głoś, wrócisz. I potem będzie dalej. Ale wracam stąd uskrzydlony, zachęcony, umotywowany. Wy może też tacy jesteście, bo mnie trochę słuchaliście, ale ja tak jestem, bo ja was słuchałem. Wielu z was przychodziło, mówiło słowo zachęty, słowo zbudowania, słowo wdzięczności, słowo serdeczności. I każde z tych słów to było tak, jakby po prostu jakaś moc we mnie wstępowała. I teraz wracam stąd i myślę sobie: Panie, warto Tobie służyć. Warto iść za Tobą. Warto spędzić weekend z braćmi i siostrami w Chrystusie. Warto przyjechać do Wisły Nowej Osady. Spotkać tych niezwykłych ludzi. Spędzić z nimi czas. Rozmawiać z nimi. Czuję się posilony, czuję się zachęcony. I gdziekolwiek będę, gdziekolwiek Bóg mnie zaprowadzi, jak Bóg otworzy te drzwi do Turcji, do Nigerii, jak znowu do Korei Południowej czy gdzieś, to wy tam będziecie ze mną. To jest wasz wkład. Będziemy tam wszyscy razem. Wiecie dlaczego? Bo bez was, bez tego tutaj, moje akumulatory by się wyładowały. Nie byłbym w stanie być samotnym białym żaglem, jakimś wielkim bohaterem. Tylko Pan Jezus potrafił chodzić po wodzie. Ja nie umiem. Ja potrafię, potrzebuję, żeby ktoś mnie wziął do łódki i przewiózł na drugi brzeg. I wy swoją serdecznością, swoimi modlitwami już po raz kolejny to uczyniliście. I dziękuję wam za to z całego serca. I tak jak już mówiłem rano, macie wielki potencjał, wielką przyszłość przed sobą. I jak będziecie to rozwijać w sobie, te niezwykłe cechy, jakie już macie, i one będą się pomnażać wśród was, w waszej społeczności, to wielu takich jak ja, zobaczycie to, wspomnicie moje słowa. Jak będziemy tu siedzieć już jako seniorzy, życzę, żebyśmy wszyscy tu byli, ale ci, którzy są teraz młodzi i my będziemy mieć po 90 lat, będziemy tu siedzieć, to powiecie mi: Maciek, pamiętasz, jak to mówiłeś 60 lat temu? Powiem: nie, ja już nic nie pamiętam, ale mówcie. I wtedy, słuchajcie, mówiłeś, że tu przyjedzie wielu, wielu ludzi i powiedzą to, co ja, że jestem zbudowany, uskrzydlony, że chcę się służyć Bogu, że teraz to jestem gotów jechać na drugi koniec świata i głosić Ewangelię. I wiesz co? Uwierzyliśmy ci wtedy i stworzyliśmy tą Betanię. Postanowiliśmy być przyjaciółmi Jezusa jeszcze bardziej niż wcześniej i przyjaciółmi braci i sióstr. Postanowiliśmy kochać bezwarunkowo, budować, zachęcać, motywować, nieść swoje ciężary, wspierać, być hojni. I wiesz, co to się wydarzyło? Czasami myśleliśmy, że już nie damy rady. Tylu ich tu przyjeżdżało. Ciągle ktoś przyjeżdżał, żeby nabrać sił. I wyjeżdżał. A potem opowiadał, co Bóg uczynił. Bo taka jest moc. Taka jest moc społeczności. I przyjedzie tutaj wielu ludzi, którzy są jak te kwiaty. Zamknięte. Bez nadziei, bez światła, bez przyszłości, poranieni w środku, na skraju głębokiej depresji albo z myślami samobójczymi. Przyjadą tu, bo usłyszą, że jest takie miejsce. Pomyślą, a spróbuję jeszcze, ostatni raz. Przyjadą tu, usiądą gdzieś w kącie, będą się przyglądać, niewiele zrozumieją na początku, ale poczują, że wschodzi słońce. A wiecie, co jest w Księdze Malachiasz napisane? Że zejdzie wam słońce z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. To jest obraz Mesjasza, Chrystusa. Odczują obecność Boga. Bo my często chcemy przebudzenia, ale naszymi słowami gasimy Ducha Świętego. Ale jak naszymi słowami otworzymy szeroko drzwi dla Ducha Świętego i ci ludzie tu poczują miłość, akceptację, troskę, służbę, to wszystko, co jest tutaj już, a co się będzie w wierze pomnażać, to zaczną się otwierać. Potem będą tu wychodzić, oddawać swoje życie Bogu. Potem będą opowiadać świadectwa i coraz więcej świadectw. Będą się rozjeżdżać po całej Polsce, będą się rozjeżdżać po całym świecie i opowiadać, że jest takie miejsce, nowa osada w Wiśle, gdzie Bóg zmienił ich życie. I to wszystko Bóg chce czynić pośród was. On chce się wami potężnie posłużyć. Zatem dziękuję wam za wszystko. Przepraszam za wszystko. I proszę o więcej. Amen. Niech Bóg was błogosławi.